89 FM. Akademickie Radio Centrum.
Magazyn Podwójna Krótka. Witamy bardzo serdecznie w tradycyjnym składzie. Maciek Dziedzic.
Patryk Masłowski.
No a dzisiaj będziemy atakować z krótkiej, może nie z podwójnej, ale z krótkiej na pewno, bo naszym gościem legenda Sekoresowi, a obecnie środkowy drugoligowego ekstrasędziszu Małopolski, Łukasz Perłowski. Łukasz, witamy serdecznie.
Dzień dobry.
No i tak tradycyjnie można powiedzieć, naszą audycję tutaj podzielimy na takie dwa fragmenty. Ta pierwsza część to będzie część trochę o rozgrywkach trwających, bo tak sobie założyliśmy z Patrykiem, że pewnie nie wypadłeś z obiegu, pewnie gdzieś to wszystko śledzisz, co się dzieje na szczeblu centralnym z udziałem Resowi. I można chyba śmiało powiedzieć, że ten sezon taki najlepszy od lat, bo zanotowali bardzo udane mecze, jedna porażka tylko z Jastrzębskim Węglem i seria zwycięstw. To zmieniło się po przestrzeni tych ostatnich lat, posuchy, gdzie przeważnie słabo Resowia wchodziła w sezon i potem były kłopoty, nie było tych medali. Powiedz, co twoim zdaniem, tak patrząc z boku, na plus zmieniło się w klubie i no, czy widzisz szansę, że rzeczywiście realnie się Resowia włączy w tym roku do walki o medale?
Faktycznie, no, staram się być na bieżąco tutaj z Resowią, z rozgrywkami plus ligi, choć powiem szczerze, na hali za często nie bywam, bo też obowiązki swoje, mecze jeszcze z Ekstrasem. No ale co najbardziej cieszy, to, że ta gra wygląda tak jak pewnie wszyscy kibice oczekiwali to i nawet w poprzednich latach. I drugą taką rzeczą jest to, że w końcu jest full hala. No wcześniej jak się oglądało te mecze i to było widać te luki na trybunach, a teraz no wróciła ta atmosfera taka sprzed tych dobrych kilku lat, gdzie ludzie czekali godzinami w kolejkach przed kasą, żeby nabyć bilety. Także no, co się rzuca pierwsze, to że Resowia zaczęła grać krótko. No.
W końcu.
To brakło, bo mając super środkowych, no troszeczkę to tak różnie bywało, a teraz naprawdę fajnie i to jest też ułatwienie później na skrzydłach.
To też zwracaliśmy na to uwagę, rozmawiając przed tygodniem z Fabianem Drzyzgą. Właśnie on mówił, że ten środek na pewno będą chcieli wykorzystywać. No przecież, tak jak sam wspomniałeś, duży atut, że mając takich środkowych jak Kuba Kochanowski, bardzo elastyczny, no jest Kozomernik też bardzo doświadczony. Rzeczywiście, to jedno z pytań, które mieliśmy tutaj, to było też o tą publiczność. Cieszę się, że na to zwróciłeś uwagę, bo rzeczywiście te mecze z Rusztynem czy z Zaksą, to była ta hala w końcu wypełniona. Widać trochę chyba, że kibice idą jednak za wynikami. Myślisz, że to może ponieść drużynę i tak rzeczywiście to będzie twoim zdaniem przełomowy rok dla Rzeszowa? Taki medalowy?
No mam nadzieję, bo chwilę tutaj już środowisko siatkarskie w Rzeszowie czeka na ten kolejny medal i przynajmniej ten początek daje takie nadzieje, że może być dobrze w tym roku. Oby zdrowie dopisywało chłopakom, bo jak widać po niektórych klubach, w których jest dużo zawodników reprezentujących swoje kraje później po ligach klubowych, no to widać już te takie przeciążenia i urazy, a mamy dopiero początek ligi, także miejmy nadzieję, że w tym roku Resowia będziemy ją omijać kontuzję.
No można powiedzieć, jak już zaczęliście mówić o tym środku, że Kuba Kochanowski to ilość piłek, jaką dostaje, to wręcz wypełnia chyba za dwóch środkowych, prawda? Bo tutaj Fabian ile tylko może, to stara się z nim grać, ale wiesz co, bo poruszyłeś też temat innych drużyn. Jak skoro tak mówisz, że stara się w miarę śledzić te nasze rozgrywki plus ligowe, z którymi właśnie, w których występowałeś wiele lat, to jest jakaś drużyna, która by tak cię na plus zaskoczyła i na minus, ewentualnie w porównaniu do tego, co przed sezonem było prognozowane?
Na pewno zaskoczyło mnie na minus Skrabełchatów. No, dużo takich wpadek. Wiadomo, to z tymi mocnymi zespołami zawsze porażka może się zdarzyć, ale tutaj czy porażka z Barkomem, czy ostatnio w Lubinie, no to jest takie, myślę, że no, zaskoczenie, tak? I pewnie dla samych zawodników, którzy no, ambitni, którzy mają już dużo sukcesów za sobą i liczą na to, że w tym roku też będą walczyć o najwyższe cele, a tu niestety no, przegrana z dwoma takimi outsiderami.
11 miejsce w ligowej tabeli w tej chwili, to jest no, bardzo blisko już tego dołu, tak, a daleko nawet ósemki, tak punktowo ale, patrząc.
Ale wiecie co, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o Skrebu Chatów, to tak zacząłem powoli, zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem nie doszliśmy do takiej granicy, to o czym też rozmawialiśmy z Fabianem w tamtym tygodniu, że czy jednak w tej naszej lidze nie jest tak, że doświadczenie, jakkolwiek to może nieprzyjemnie zabrzmi dla tych starszych zawodników z punktu widzenia kariery sportowej, jest wypierane przez młodość, wyskakanie i siłę, bo widzimy te zespoły typu Suwałki, typu Nysa, tak, gdzie mamy raczej postawione na młodsze, są te młodsze zespoły podparte gdzieś doświadczonym w przypadku Nysy Kwasowskim czy Żukowskim na rozegraniu. A w
tak, ale ma być siła rażenia, tak? Gierżot, no potężny zasięg, siła, Bentara nawet też. Nie wspomnę.
Mhm. No i teraz, a teraz tutaj mamy po drugiej stronie bieguna Skrę, która jest mega doświadczonym zespołem i tutaj na pewno w żaden sposób nie zamierzam metryki wypominać ani Karolowi Kłosowi, ani Mateuszowi Bieńkowi jako w sumie wykonującym tą samą profesję co ty, bo oni się, no, do nich ciężko się cokolwiek doczepić. Mam takie wrażenie okiem kibica, ale czy jednak postawienie na to doświadczenie na skrzydłach nie jest takie, że brakuje tej takiej świeżości, no bo to są wszystko zawodnicy grubo po 30 roku życia, prawda? I zarówno Atanasijewicz, zarówno Lanza i Decoy, prawda? Czy też tak to widzisz?
Tam ewidentnie mają super środek, ale nie mają przyjęcia. Jest Grzesiek, który uwielbia grać środkiem, no ale nie dostaje takich piłek, żeby móc grać, a jeżeli już się to dzieje, no to jednak ten środek przeciwnego zespołu, no już się czai tam i już odpuszczają te skrzydła i bardziej skupiają się na tym. No, myślę, że tam akurat i czy Koi nie jest jakimś asem w przyjęciu i tak trochę ostatnio oglądałem mecz, no to tam każdy się bał jakby przyjmować, no to jest no, widać u nich brak takiej pewności siebie, takiego komfortu, bo jednak jak idzie no to i myślę, że oni też by dobrze przyjmowali, ale tam widać jakiś taki problem bardziej mentalny, no bo jak wspominałeś, są doświadczeni zawodnicy, którzy grali w najlepszych klubach i to jest niemożliwe, że oni zapomnieli jak się gra, jak się przyjmuje, tylko po prostu no, muszą jakoś tam przepracować to wewnętrznie w zespole, jakoś poustalać sobie rolę, kto co, za co jest odpowiedzialny i myślę, że zwycięstwo przyjdą.
W zasadzie oglądając Bolanza zawsze słynął z takiego świetnego przyjęcia, prawda? Był w tym tak zwanym jeszcze w tamtych dawniejszych czasach, kiedy gdzieś było takie ujęcie, że jest przyjmujący ofensywny, defensywny, on był tym defensywnym, a w ostatnim meczu z Lubina miałem wrażenie, jakby on zaczął równać do tego słabszego przyjęcia, prawda? Ale z takich a pozytywnych niespodzianek bardziej Nysa czy bardziej Suwałki cię zaskakują, jeżeli chodzi o grę?
Myślę, że Nysa, no miała świetny początek i jak się patrzyło na nich, wtedy tam Bentara szalał. No zasięg niesamowity, oglądałem akurat mecz z Bełchatowem. No ale coś chyba ostatnio mu odjęło, no bo już tak nie błyszczy i też zespół też już tak nie jest skuteczny, bo widać, że jednak opierają się na jego dyspozycji. Suwałki tak dopiero dziś popatrzyłem na tabelę i myślę, wow, tak wysoko? Bo tak naprawdę początek mieli tak o tak sobie, nie? A mówię, no nie zawsze mam okazję oglądać wszystkie mecze, także tutaj się zaskoczyłem ich taką wysoką pozycją w tabeli.
Ale tak. Też trzeba przyznać, że te najcięższe mecze dopiero przed nimi, tak? Jeżeli chodzi o
ten terminarz. Tak, rzeczywiście się im dobrze ułożył.
Tak, ale też, a propos jak mówiłeś o Bentarze, to mi się od razu przypomniało, jak taki starszy kibic mówi, rozpisali go. Czyli takie, oczywiście jak zawodnik szaleje na początku sezonu, chociaż on nie jest człowiekiem anonimowym w naszej lidze, tak? To zawsze tak gdzieś się pojawia, o, już został rozpisany, już sobie z nim dadzą radę.
Znaczy, początek miał taki, że i Górką atakował, także ciężko sobie tam gościa rozpisać, jak się atakuje górą.
Ale to śmiechnie ponad blokiem, dokładnie. To zostawiamy te tematy najwyższej klasy rozgrywkowej, ale porozmawiamy teraz o twojej drużynie, o Ekstra Sędziszów. Tak troszkę dla naszych słuchaczy, którzy być może mniej śledzą na bieżąco te rozgrywki niższego szczebla, a zawsze też z Patrykiem mamy taką ideę, żeby nawiązywać do tej lokalnej siatkówki. Powiem, twój zespół występuje w drugiej lidze, grupa czwarta, to jest trzeci poziom rozgrywkowy, po plus lidze, pierwszej lidze. To już jest ten szczebel ogólnopolski. To tak dla wyjaśnienia dla fanów, którzy być może mniej się orientują. I powiedz, jak wam się na razie układa ten sezon. 9 miejsce w tabeli, 9 punktów z tego, co sobie tutaj szybko spojrzałem. Początek troszkę słabszy, później był taki lepszy moment. Jak to oceniasz tutaj z twojej perspektywy z wewnątrz zespołu?
No na pewno ten sezon zaczęliśmy nie po myśli naszej. No przydarzyło nam się tam kilka porażek na samym początku, które liczyliśmy, że skończą się troszeczkę inaczej. No i teraz walczymy w każdym meczu o punkty, bo naprawdę ta liga jest bardzo wyrównana i z roku na rok druga liga jest coraz lepsza. Dla tych, którzy śledzą, no to nie jest żadna nowość, ale naprawdę sam byłem zaskoczony, jak tutaj przychodziłem po plus lidze, że naprawdę tutaj potrafią być dobre mecze, dobrzy zawodnicy. I jest ciężko tutaj o zwycięstwa. Tu nie ma takich 100% pewniaków. Tu w każdym meczu mogą dziać się cuda i nawet te najsłabsze zespoły potrafią wygrywać czy urywać punkty tym lepszym. No w tym roku, znaczy ogólnie w pierwszych latach było 6 grup drugoligowych, także myśmy tu grali ogólnie tylko na Podkarpaciu, plus były Kozienice i Lublin, i Chełm później. No i było troszeczkę łatwiej. No teraz powstały 4, czyli połączyli nas z grupą śląską, no i widać już ten poziom na Śląsku jest troszeczkę wyższy niż na Podkarpaciu i też w tabeli to widać, że te zespoły śląskie raczej tam są w tym czubie.
No tutaj tak naprawdę dopowiadając tylko do tego, co Łukasz powiedział, bo też z Maćkiem się interesujemy oczywiście tymi rozgrywkami lokalnymi, trochę w nich uczestniczymy, a troszkę kibicujemy ze swoim drużyną, no to trzeba powiedzieć, że chociażby w takiej drużynie chyba najmocniejszej waszej widzy, czyli w Jaworznie, gra dobrze znany z parkietów plusligowych Patryk Śnieżek, prawda? Patryk Strzeżek. I ogólnie tak, ja mam takie wrażenie, że chociażby sędziszów, jeżeli tak mogę powiedzieć od strony zewnątrz, bo znam kilku z was grających w tej drużynie, ale to jest taka drużyna, która fajnie wspiera tutaj właśnie tą lokalną społeczność. Tutaj jest dużo zawodników właśnie pochodzących blisko Sędziszowa lub samego Sędziszowa. Trochę staliście się zakładnikami tych dobrych wyników w poprzednich latach, nie? I bo te wyniki były, więc oczekiwania rosły, wiadomo jak to działa, podobnie jak chociażby w kontekście naszej Jacek Koresowi, także dobre wyniki i potem wszystko, co jest odrobinę niżej, już powoduje jakieś frustracje. No może to jest ten moment, kiedy faktycznie był słabszy start sezonu, ale odbudujecie się i tego można wam życzyć, ale powiem ci szczerze, że właśnie podoba mi się to, jak wielokrotnie gdzieś rozmawiam z zawodnikami na tym topowym poziomie aktualnie i oni tak często wspominają, nie obrażają w żaden sposób, ale już sam dobrze wiesz, że jak jesteś na tym najwyższym poziomie, to tak ciężko sobie pomyśleć o zejściu gdzieś poziomy niżej, prawda? I oni często mówią, no może kiedyś dla zabawy w pierwszej czy w drugiej lidze pogram, nie? Po czym, tak jak sam mówisz, przeszedłeś, bo pasja do siatkówki była związana z tym, że jeszcze chciałeś podbijać tą piłkę, więc mam takie dziwne wrażenie, że po okresie plus ligi jeszcze jakieś propozycje na pewno dostałeś, ale pewnie inne też obowiązki, gdzieś inne cele sprawiły, że tutaj lokalnie grasz też w Sędziszowie i tak naprawdę tutaj zderzyłeś się z tą rzeczywistością i tak jak sam powiedziałeś, bo takie mieliśmy pytanie, że ten poziom według ciebie jest na dużo wyższym poziomie niż się spodziewałeś. Mam wrażenie, bo twój kolega z czasów Resowi grał przeciwko nam nawet w trzeciej lidze, czyli Staszek Pieczonka. I to też widać było u niego to doświadczenie, widać było tą moc przełożenie w zagrywce, bo tutaj robił to wrażenie. Ale mam też takie wrażenie, że no nie mówię, że byliśmy na równym poziomie, bo nie byliśmy. To też był zawodnik, który na samym końcu swojej kariery sportowej, ale tak chyba nie docenia się jednak tych niższych poziomów, nie, rozgrywkowych, jeżeli chodzi o polskie rozgrywki i o tych młodych chłopaków, którzy próbują się przebić z tych najniższych lig do najwyższych, bo takim przykładem jest chociażby wychowanek Sędziszowa, obecnie grający w Czarnych Radom, czyli Paweł Rusin, który też gościł w tamtym roku, a czy w tamtym sezonie rozgrywkowym w naszej audycji, gdzie grał w Sędziszowie, prawda, potem w Sanoku, w Lublinie, jeszcze w międzyczasie w Tomaszowie, teraz jest zawodnikiem plus ligi i w tamtym roku rewelacją ligi, nie, więc tak bym bardziej się zastanawiał już od strony czysto, żeby powiedzieć to w taki sposób merytoryczny, siatkarski, bo też wiele osób nas słucha, którzy my wiemy, że tak naprawdę mają tą wiedzę merytorycznie bardzo, bardzo na wysokim poziomie. Co tak naprawdę najbardziej cię zaskoczyło in plus i in minus, jeżeli chodzi o takie rozgrywki drugoligowe, już patrząc stricte na rozwiązanie, nie wiem, taktyczne, techniczne, jeżeli chodzi o tą siatkówkę na tym poziomie?
Znaczy tak, u nas trenerem jest Tomek Zofacki, no wszystkim tutaj w Rzeszowie znany, także on też grał na tym najwyższym szczeblu i też jest przygotowany jeżeli chodzi o ten fakt trenerski, dość dobrze sam miał te doświadczenie w tych treningach na najwyższym poziomie, także też stara się tutaj u nas wprowadzić troszeczkę to w naszych treningach. Czyli to jest dla mnie było fajne, no bo też wiedziałem, czego się spodziewać, przychodząc do Sędziszowa. Nie zawsze to wychodzi. Nie? No wiadomo, skoro gramy w drugiej lidze, no to i też poziom ten jest taki drugoligowy, no bo jakby był wyższy, no to ktoś inny grałby w innych ligach. Także też nie zawsze to wychodzą te ćwiczenia. No ale tutaj przede wszystkim no, zaangażowanie tych chłopaków, no bo większość kończy pracę po 8 godzinach, czy tam dłużej. Przyjeżdżałem często prosto na trening, ale wychodzą na ten trening i po prostu walczą o każdą piłkę. Widać, że jest ta pasja, jest ta miłość do siatkówki i większość z nas tam po prostu przychodzi z tego, bo dalej to lubimy, bo chcemy rywalizować, chcemy się spotykać, no chcemy cały czas grać tą siatkówkę. Także to jest fajne. I tak wracając do tego, co mówiłeś, że jak ktoś gra jeszcze w pozycji, mówi, a może na koniec pójdę się pobawić do pierwszej, drugiej ligi, no to już nie jest zabawa. Tam dalej trzeba walczyć, no bo jednak schodzi się też troszeczkę z tego poziomu plusligowego i też idzie się do pracy. Często się wraca z tej pracy i się nie chce iść na ten trening, ale się idzie i tam się zapomina o tym zmęczeniu i trenujemy 3 razy w tygodniu tylko, no bo na tyle powiedzmy jesteśmy w stanie. Także no tutaj to już nie zgodzę się tutaj z tym. Może kiedyś sam też tak mówiłem, że kiedyś sobie tam boję, ale teraz doświadczenia, no mówię, no to nie jest zabawa. Tutaj naprawdę na treningu jest walka i rywalizacja.
A wiesz co, a powiedz mi taką rzecz, bo też się spotkałem z taką opinią, że jednak nawet w tych niższych klasach rozgrywkowych może tych powtórzeń jeden zawodnik wprowadza do plusligowych rozgrywek chociażby, czy pierwszoligowych, wiadomo, no to jak sam powiedziałeś, jest to niższy poziom, więc też pewne aspekty są na niższym poziomie i to jest wiadomo, jeżeli chodzi o powtórzenia, gdzieś wiedza taktyczna, dostosowanie się do tej taktyki, ale spotkałem się też z taką opinią, że naprawdę kilku chłopaków na poziomie drugiej ligi, jak przyładuje z tej zagrywki albo z ataku, to czasem no wrażenie jest takie samo, jakby atakował na poziomie plusligi zawodnik, bo jednak ta siła, ta żyzna mięśniowa tak naprawdę jest na bardzo podobnym poziomie, bo jednak no żyjemy w czasach, gdzie każdy chce być fit, każdy chce być silny, tak? Gdzie no wręcz sport tego wymaga na każdym poziomie, żeby człowiek tutaj dbał o siebie, bo inaczej szybko go wyniki sportowe zweryfikują. I czy też miałeś takie uczucie, że jak chodziłeś do bloku, i może nie mówię o grozerze, prawda, ale jeżeli chodziłeś do bloku i x zawodników atakowało po tych twoich rękach, to czasem w tej drugiej lidze też jak skoczysz do tego bloku, to czasem no zaszczypie w łokciu, jak któryś zawodnik.
Znaczy wiesz, no są na przykład zespół z Jaworza, no graliśmy z nimi ostatni raz, no ale to jest zespół, który ma inne cele. Tam oni grają o awans, oni tam 8 treningów w tygodniu mają, to trenują tak jak normalne zespoły profesjonalne, czy w plus lidze, czy w pierwszej lidze, tam, że widać tam ci chłopcy są tylko nastawieni na awans, na trenowanie. Także tam no widać i czuć tą siłę. Graliśmy ostatnio z Andrychowem też kilku chłopaków takich no silnych. No a ogólnie to reszta no to
tak,
jak to
troszkę tak jak wspomniałeś, no wyjściowo, tak, no gdyby tutaj to byli zawodnicy plusligowi, to pewnie graliby za większe pieniądze gdzieś tam wyżej. A propos pieniędzy, może nie tak bezpośrednio, ale tak tylko z czystej ciekawości, jak twoim zdaniem to wygląda pod kątem organizacyjnym, bo ty przez wiele lat byłeś Resowi, która słynie jako klub bardzo perfekcyjnie poukładany pod tym kątem, wypłacalny i tak dalej. Nawet już nie pytam tylko przez pryzmat może twojego klubu obecnego Ekstra Sędziszów, ale też tego, co na pewno gdzieś tam słyszysz w środowisku. Jakie tutaj różnice pod tym kątem organizacyjnym dostrzegasz? Wiadomo, że to nie mówimy o tych samych realiach finansowych, ale czy te kluby na niższym szczeblu twoim zdaniem dążą do tego, żeby się uprofesjonalniać pod kątem organizacji meczów, treningów, social mediów i tak dalej? Jak to widzisz?
Ja tylko mogę się wypowiedzieć, jeżeli chodzi o nasz klub, bo no nie mam takiej wiedzy, jak jest gdzie indziej. U nas naprawdę klub jest zorganizowany bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o te realia drugoligowe, no to nie można powiedzieć złego słowa. Mamy halę, mamy stroje, zawsze jest, jest woda na treningu. Także te takie podstawowe rzeczy, które są niezbędne, czy na mecze odżywki, jeździmy autobusem na mecze, to może się okazać, że to jest śmieszne, ale niektóre kluby przyjeżdżają, czy prywatnymi samochodami, czy busami, no chłopaki po 2 metry w takich busach, no to na samym początku takie bliskie też żeśmy jeździli, no to nawet do Krosna, czy do Jasła, no to odczuwa się taki, a tutaj...
Jasne, czyli pod tym kątem nie jest źle i myślę, że sporo tych klubów tak funkcjonuje, z tego co można też, przeglądając jakieś tam fanpage'y, dostrzec, to rzeczywiście oni dążą, żeby to jak najfajniej wyglądało, grafiki, wywiady, no każdy chce się jak najlepiej w dobie, gdzie te media no, odgrywają kluczową rolę. Wspomniałeś już o tym, że koledzy przyjeżdżają po kilku godzinach pracy na trening, ale ciebie też to dotyczy, bo tutaj wiemy, to już nie jest żadną tajemnicą, że podjąłeś pracę taką normalną, 8-godzinną, po której też realizujesz pasję. Powiedz, jak to przejście wyglądało, praca biurowa, czy nie było ci ciężko tam usiedzieć w tym biurze na początku, jak zaczynałeś, jak to przejście wyglądało do takiego życia, no powiem może w cudzysłowie, bo nie mogę znaleźć innego słowa, normalnego, tak, po tej karierze takiej zawodowej, siatkarskiej.
Może ja tylko dopowiem jeszcze jako absolwent Politechniki Rzeszowskiej.
Tak. Także też w tym kierunku poszedłem, bo w firmie Handlopex pracuję w dziale logistyki i no, początek był ciężki z racji tego, że trzeba było siedzieć za biurkiem 8 godzin. Człowiek nieprzyzwyczajony, bolały plecy, kolana, barki, no wszystko co mogło, no ale z czasem jakoś dostosowałem sobie swoje miejsce pracy pod siebie i też po prostu się do tego po prostu organizm przyzwyczaił, przystosował, nie? No i teraz jakoś staje się to normą.
Idąc na trening, tych sił starcza, czy po 8 godzinach, gdzie jeszcze trzeba może po drodze dzieci odebrać z przedszkola, zdążyć, nieraz pewnie i obiad ugotować, wystarcza tych sił jeszcze rzeczywiście, żeby te 3 razy w tygodniu gonić te kilkanaście kilometrów na trening i tak jak mówisz, wcale nie na żarty trenować, nie czujesz się zmęczony bardziej niż tymi treningami, niż tym takim...
Zmęczenie jest na pewno, ale idzie się i to jest taka odskocznia od tego, no tak, od tej rzeczywistości, od tych problemów, ciężki dzień w pracy, czy tam w domu, idzie się i przez te 2-2,5 godziny się o tym zapomina i człowiek wraca całkowicie inny do domu. Zresetowany, dokładnie.
Tak. Fajnie mi taką odskocznię mieć, jak się ten sport kocha i kochało przez lata. Krótką przerwę zrobimy teraz, a wrócimy i będzie ta druga część trochę, można powiedzieć, bardziej na zasadzie wspomnień i powiemy o tej twojej zawodowej karierze. Zostańcie
również
z nami.
Również trenerskiej.
I również trenerskiej, od tego zaczniemy. Ale to spokojnie. I pozdrowimy kolegów twoich z pracy z Handlopexu. Już teraz ich pozdrawiamy, bo wiemy, że na pewno słuchają i tam też jest wielu kibiców Resowi, jest też wielu byłych zawodników tych lokalnych drużyn, jest też dużo, dużo kibiców i uprawiających ten sport amatorsko w waszej firmie. Do tego wrócimy po krótkiej przerwie. Zachęcamy, aby pozostać z nami. Wracamy po krótkiej przerwie. Przypomnę, że słuchacie audycji Podwójna Krótka. Naszym gościem dzisiaj Łukasz Perłomski. Pierwsza część była trochę o rozgrywkach, tych na najwyższym szczeblu, tych na trzecim szczeblu rozgrywkowym, a obiecaliśmy, że ta druga część będzie trochę o wspomnieniach, ale zaczniemy jeszcze nie od wspomnień, tylko od teraźniejszości. Pozdrawialiśmy tutaj przed przerwą twoich kolegów z pracy, natomiast też taki wątek poniekąd troszkę związany z pracą. Mieliśmy okazję się spotkać podczas Ligi Firm, gdzie byłeś trenerem swojej firmowej drużyny w tych rozgrywkach i tak od razu mi się nasunęło to pytanie, czy może gdzieś z tym wiążesz przyszłość, chciałbyś spróbować roli trenera, może niekoniecznie na najwyższym szczeblu, ale na niższym, czy też może pracy z młodzieżą, chodzi ci to gdzieś po głowie, czy w ogóle tutaj tego typu rzeczy nie rozważałeś?
Nie mówię tak, nie mówię nie. No na razie jestem zawodnikiem, także trzymam się tego, co jest teraz. Kto wie, może kiedyś będzie taka opcja, ale raczej to jako taki dodatek. Coś w stylu teraz, jak powiedzmy gram sobie w Sędziszowie, to na takiej samej zasadzie, że po prostu kończę grą, biorę się za trenerkę.
Czyli tutaj już nie chcesz odchodzić od tego trybu, tak? Jednak
nie, jednak, się... jednak ta stabilizacja jest potrzebna,
tak,
a tutaj...
Bardzo ważne, tak?
A tutaj to jako już taki dodatek i pasja.
Żeby pozostać przy siatkówce, no, jasna sprawa.
A podobało się bycie takim dyrygentem z boku boiska?
No. Słuchali się koledzy czy nie wtedy?
No to powiem szczerze, to było tak, no zrobiliśmy taki zespół na tą ligę firm. Okazało się później, że przepisy jednak nie zezwalają zawodnikom, którzy reprezentują szczebel ten centralny, czyli druga liga się tutaj łapała, także ja już nie mogłem grać, a że już jakby z kolegą organizowaliśmy u prezesa i tam kasę na stary w ogóle, no to powiedziałem, że wspomogę was chociaż z boku.
Okay. I w ten sposób ta przygoda potrwała, oby i gdzieś tam była jej kontynuacja jeszcze w roli trenera, czekamy chętnie na pewno. Ja miałem okazję wtedy Łukasza Perłowskiego z boku boiska pooglądać, całkiem fajnie to wyglądało, więc oby kiedyś tam los tak się potoczył, że przy tej siatkówce w tej roli zostaniesz.
Wiesz co, tak jak mówiliśmy, że będziemy wspominali, to był tutaj też w poprzednim naszym tym sezonie, jeżeli chodzi o audycję, był trener Such, już też zapowiedział, że będzie szansa, że będziemy go mogli gościć też w tym nowym sezonie. Ty byłeś zawodnikiem Resowi w momencie, w którym razem z trenerem Suchem awansowałeś, prawda, z tej pierwszej ligi, wtedy to się nazywało chyba pierwsza B nawet, do tego poziomu ekstraklasowego, do pierwszej A. Jakieś takie pierwsze wspomnienia, które ci przychodzą, może nie tyle, bo też mamy pytanie o twój najlepszy wspomnienie, najlepszy sezon może, który pamiętasz, jeżeli chodzi o grę w Wasaku Resowi, ale te takie wspomnienia, które teraz przychodzą ci do głowy z tego czasu, kiedy ta drużyna, no można powiedzieć, formowała się na najwyższym poziomie zaraz po wejściu do ekstraklasy, do plus ligi, teraz to się nazywa.
Resowia przechodziła tak normalnym trybie, przechodziła co rok to wyżej i też zmieniała się ta organizacja i też klub się uczył, jak być lepszym, profesjonalnym. I tutaj też obecność później Lubo Trawicy chyba też tak dał taki największy kop, że po prostu klub przeszedł tak organizacyjnie już na ten top. A tutaj z tych lat wcześniejszych, no to tutaj z trenerem Suchem faktycznie sporo lat razem pracowaliśmy, dużo zawdzięczam trenerowi, postawił przede wszystkim na mnie, bo wtedy po tej kontuzji pierwszej gdzieś tam dał mi szansę i jakoś odbudowałem się wtedy i później trafiłem do reprezentacji, do Raula, także to też taki fajny sezon, który mile wspominam, to pierwsze powołanie dla mnie 20-kilkuletniego zawodnika, to było naprawdę coś.
Duże wydarzenie też dla lokalnej społeczności, tutaj chłopak stąd wtedy pojawił się w kadrze, no to było naprawdę taki duży plus.
Ale wiesz co, to ja sobie od razu też nasunęło mi się pytanie, z którym rozgrywającym, bo teraz już możemy to powiedzieć po prostu szczera twoja opinia, z którym rozgrywającym w Resowie grało ci się najlepiej, dlaczego to był Sławek Geremski?
Nie, no tutaj akurat ze Sławkiem, no to była krótka piłka, no, dosłownie krótka piłka, tam trzeba było robić wszystko tak, jak on chciał, trzeba było chodzić w takim tempie i jak nie, no to był ten wzrok, gry ma za późno czy coś, no i od razu już wiedziałem, że coś było źle, nie, także tutaj też takie właśnie nauka chodzenia w tempie, nie.
Szkoła życia przy Sławku Grymskim przydała się później, tak? Już w tych późniejszych czasach.
Dokładnie, no.
Ale wiesz co, tak poważnie, to, bo wiadomo, że środkowi zawsze gdzieś jest ta taka nić porozumienia między środkowym a rozgrywającym. Może ktoś być świetnym rozgrywającym, a jednak z danemu środkowemu nie będzie pasował i na odwrót. Miałeś takiego jakiegoś rozgrywającego w historii Resowi, który faktycznie czułeś się z nim może najbardziej pewnie, jeżeli chodzi o to zgranie i najbardziej lubiłeś tych piłek atakować. W żaden sposób nie ujmując oczywiście każdemu innemu rozgrywającemu, bo to jest ten najwyższy poziom. Mhm.
Znaczy, no każdy z tych rozgrywających był na dany okres w Resowi no, no świetnym zawodnikiem i staraliśmy się, nawet gdy coś nie szło, no to opracować więcej, żeby to wyglądało tak jak powinno i żeby te akcje były takie składne. Także na pewno inaczej wspominam Grześka Pilarza, no, bo to był gość, którym akurat wtedy żeśmy obaj trafili do Raula i no, grał naprawdę bardzo dużo. Praktycznie co było dograne dobrze do siatki, to w większości była krótka. No i człowiek wtedy się czuje pewnie, no bo atakuje ponad 10 razy w każdym meczu. Pamiętam raz w Pile to chyba około 20 czy nawet ponad 20 ataków było. No jak na środkowego, to teraz chyba tylko Bieniu tak dostaje tyle piłek. Dlatego, no ale wiadomo, później ta siatkówka się troszeczkę zmieniała i już nie można było grać tylko krótką. Nie? Także też ci rozgrywający wykorzystywali ten środek, ale już doszedł pipe, doszło i troszeczkę innych kombinacji, także no rozkładało się to już troszeczkę bardziej.
Też coraz więcej zespołu stawia chyba na siłę w zagrywce i odrzucenie rywala od siatki, co też troszkę wyłącza grę środkiem. Tak te ostatnie lata możemy zaobserwować, że jest dużo wysokich piłek jednak też na skrzydła.
Wiesz co, przypomnij mi, bo tak właśnie teraz sobie przypomniałem i mnie męczy. Czy to była ta historia, gdzie tak Grzesiek Pilarz miał być pierwszym rozgrywającym w Resowi i bardzo niefortunna kontuzja mu się przydarzyła. Na rozgrzewce dostał chyba...
Jastrzębie,
nie,
czy nie, od Kadzia. Od Kadzia dostał i...
W oko i tam się siatkówka notabene odkleiła w oku chyba i miał dłuższą przerwę, prawda? To trochę hamowało jego karierę wtedy.
Tak, ale no super na pewno rozgrywający.
Ale jakie trzeba mieć pecha, prawda?
Przysłużył się potem jeszcze raz Resowi, już po wielu, wielu latach. Nie wiem, czy pamiętacie ten słynny mecz Bielska, gdzie zabrali bodajże jednego seta z Krzebełchatów i w tym takim bardzo dziwnym sezonie, gdzie tylko dwa zespoły grały w finale, a Resowia wcześniej oddała Będzinowi tego seta z Kubą Peszko w składzie, no to Bełchatów tego seta odrobił i Grzesiek Pilarz tam wtedy, z tego co pamiętam, ile się nie mylę, był głównym rozgrywającym i taką niespodziankę zrobił, jeszcze się przysłużył swojemu byłemu klubowi. Ale jakiś taki sezon z tej już nowożytnej, powiedzmy bardziej, może to złe słowo, historii, te ostatnie twoje sezony też, sukcesy, jakiś taki sezon zapadł ci w pamięć, te medalowe już, powiedzmy, sezony, gdy już to się wszystko ukształtowało? Czy nie masz takiego sezonu? Czy one gdzieś tam już były bardzo zbliżone do siebie?
Nie, no wszystkie te mistrzowskie, no, czy to były takie sezony, w tym jednym sezonie, gdzie miałem być przyjemność kapitanem pod nieobecność kontuzjonego Alka i unieść ten puchar, no to naprawdę to super. Super uczucie i tak sobie właśnie mam takie jedno zdjęcie, bo nawet dostałem taki prezent na zakończenie kariery w Resowi i tam właśnie takie to jedno zdjęcie jest w tej antyramie i codziennie patrzę na nie, bo wisi u mnie w domu na ścianie, także no...
Te emocje żyją cały czas i to jest piękne.
A wiesz co, takie mam pytanie, bo teraz mam taką stopklatkę z okresu tam 2013-2014 roku, gdzie wśród ekspertów byłeś brany pod uwagę też w bardzo szerokim tym składzie na ewentualnie Mistrzostwa Świata, jeżeli się nie mylę, te, które okazały się mistrzowskie. Powiedz mi, czy to były tylko dywagacje ekspertów, czy faktycznie coś było na rzeczy, to już możemy teraz zdradzić, może jeżeli to nie jest jakieś...
Oczywiście, no wtedy byłem powołany przez Stefana do szerokiej kadry. Byłem w Brazylii na pierwszych meczach, dwóch meczach Ligi Światowej. No i później ta kadra została obcięta o kilku zawodników, no i moja przygoda się wtedy skończyła, nie? Także, no ale no, w szerokiej kadrze byłem, dwa mecze Brazylii zaliczone.
Na pewno kolejne bardzo fajne...
Nie każdemu damy.
Jest przeżycie.
Dokładnie tak. No mekka siatkówki też. Oprócz katowickiego spotka, no to w Brazylii zawsze te mecze, tłumy kibiców, atmosfera. Mówiliśmy o twoich wspomnieniach, to teraz zdradź, czy kibice dalej żyją wspomnieniami. Czy jak się spokojnie, być może z rodziną spacerujesz po Rzeszowie, to dalej gdzieś tam kibice poznają, zaczepiają, bo wiem, że ta siatkówka w Rzeszowie jest bardzo popularna i kibice żyją tym dalej, coraz bardziej z powrotem. Jak to wygląda? Czy możesz się spokojnie przejść 3 maja Grunwaldzką, czy nie? Czy musisz cały czas się gdzieś tam tych kibiców spotyka?
Znaczy bardziej to takie zaczepki ze strony tych starszych kibiców, niektórych, których często nawet z widzenia gdzieś gdzieś kojarzę, no bo tutaj jednak te 16 lat spędzonych w Resowi, no to poznałem dużo ludzi i często ich spotykając po prostu zaczepiają i chwilę tam czy porozmawiamy, czy zwyczajna cześć i...
To no miło, to że miłe, pamiętają.
Oczywiście,
tak,
jak
to...
najbardziej.
Tyle przyjaźni gdzieś tam na pewno się nawiązało, tych ludzi związanych z siatkówką rzeszowską, którzy od tej siatkówki pewnie nie, w większości nie odchodzą. Tutaj nasz redaktor naczelny na fanpage'u, promując naszą audycję, wyliczył ci chyba no, prawie od 2004 do 2019 roku ten, w cudzysłowie, związek z Resowią, ale był taki króciutki rozbrat na czas twojej wyprawy na dokładnie drugi koniec Polski, do Szczecina, Espadon. Powiedz, jak wspominasz ten czas szczególny dla ciebie, tak? No bo jednak jak całe życie jest się w jednym klubie, to nagle przychodzi sytuacja, że przeprowadzki, tak, gry dla zupełnie innych kibiców. Jak to wtedy odbierałeś? Jak to z twojej perspektywy wyglądało?
To wracając jeszcze do tego, to tam było 2002, bo jeszcze była druga liga. Także
korekta. To już naprawiamy. Bardzo dobrze, że nasz gość tutaj koryguje.
To lata sprawiły, że się dziwię, że jeszcze nie ma pomnika Łukasza.
No to właśnie, a to były ciężkie też lata, tak, od początku tak naprawdę.
Jeżeli chodzi o Spadon, no to no dziwny to był sezon, dlatego że no, cały czas w Rzeszowie i nagle trzeba się przeprowadzić. Wtedy pojechałem sam. Żona z córką zostały w Rzeszowie, także tutaj też taki... No to był dla mnie problem. Spotykaliśmy się, no może widzieliśmy się 8 razy w ciągu sezonu, tam po 2 tygodnie, także no...
Rozłąka jednak.
Rozłąka, jak ktoś, powiedzmy, przez tyle lat, no... siedzi w domu, na miejscu, wjeżdża tylko na mecze, a to nagle trzeba wyjechać na dłuższy okres, no to było to... No to ciężki okres. Dwa, no był to Beniaminek, także no tutaj, który też organizacyjnie, powiedzmy, dopiero się dużo uczył. Ja byłem przyzwyczajony do tego, jak już to wyglądało w Rzeszowie, a wyglądało na ten okres pełen profesjonalizm, także no trzeba było się dostosować. Dostosować nie zawsze było to łatwe, ale
taka szkoła życia chyba też trochę inna.
No dokładnie, szkoła życia, ale mieliśmy fajną ekipę i wspieraliśmy się tak nawzajem i walczyliśmy o to, żeby w każdym meczu pokazać się z jak najlepszej strony, bo tam wiadomo, czy się gra w najlepszym zespole, czy najsłabszym, no to każdy ma jakiś tam swój cel. Czy jest to mistrzostwo, czy jest to utrzymanie, czy jest to zwycięstwo w kilku meczach, chociaż w sezonie, no to zawsze mieliśmy jakiś tam cel.
No klub, który się zapisał nie do końca złotymi zgłoskami w historii, bo chwilę później, po tym jak już cię tam nie było, no zaliczył spektakularny dosyć upadek. Szkoda, bo jeszcze piękna hala nowa tam w Szczecinie powstawała i miało to pewnie perspektywy, olbrzymie miasto, tak, na lepszy rozwój. No tak się nie stało, tak, nie nawiązali do czasów Stali Stocznia Szczecin, tak.
Ale mówić o słabszym zespole wtedy... rozegranie Łukasz Żygadło na ataku, Bartek Kurek, Matej Kazijski. Ty w szczytowej formie też trafiłeś wtedy do tego Espadonu.
A nie, to nie był ten
Espadon. To nie był ten Espadon, który...
To był Espadon 2 lata wcześniej, bo później czyli, był...
Nie, już Łukasza nie było w momencie, gdy ten do tego upadku klubu finalnie
czyli
doszło.
Ja mam tylko jeden obraz w głowie Espadonu w takim razie. Chyba tak bardzo mi utkwił.
No tak, no niestety ja,
pamiętam, myśmy pojechali chyba na ostatni mecz do Szczecina. Jeden z ostatnich ich meczy.
Nawet jeszcze chyba wtedy, już Barwa Gresowi.
Tak, i chyba nawet wtedyśmy przegrali ten mecz.
Tak, to jest też chyba gdzieś jeden z pierwszych meczów. Coś.
To bije się w pierwszą, ale jakoś top klatkę całkowicie, jeżeli chodzi o... Może i dobrze.
Tak, ja byłem dwa lata wcześniej. Tak,
no to patrząc na historię z perspektywy Łukasza, na pewno dobrze, bo gdyby spędził rok gdzieś tam poza domem i niekoniecznie zobaczył za to wynagrodzenie, no to na pewno już w ogóle nic miłego by nie było, bo to też jest wasza praca przecież, tak? I, no i nie oszukujmy się.
Natomiast, ale no... trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że wychowankiem jest z drużyny Wisłoka Strzyżów, bo tu mówimy dużo o Sędziszowie, a warto też się pochylić nad drużyną Wisłoka Strzyżów, która do dzisiaj występuje na poziomie czwartych rozgrywek, czyli w pierwszej lidze podkarpackiej. I tutaj też dużo tej młodzieży, można powiedzieć, ze Szczyrzowa rok w rok wychodzi. Może nie mówię do najwyższego, na najwyższym poziomie, tej jak byłeś ty czy Sławek Szczygieł, ale jest kilku zawodników, którzy rywalizują z tobą, przeciwko tobie, chociażby w Wrobczycach, prawda? Właśnie będąc wychowankami Wisłoka Strzyżu, więc coś pamiętasz jeszcze z tamtych czasów Wisłoka?
Ja w Wisłoku skończyłem grać w klasie maturalnej, gdzie wtedy przeszedłem do drugoligowego wtedy AKS-u Rzeszów. Także no, cieszy mnie, że wróciła tam siatkówka, bo był taki okres, jak grałem tam w Resowi, że po prostu już nie było. Nie było nic, ale później się to troszeczkę tak reaktywowało i teraz widzę, że i jest szkolenie młodzieży i coraz więcej chłopaków ze Szczyrzowa gdzieś pojawia się tutaj w drugiej lidze, czy nawet gdzieś tam nawet byli w pierwszej lidze. Tak, no fajnie, że w takim ośrodku jak Szczyrzów, gdzie siatkówka zawsze była popularna i stała na dobrym poziomie, jest to tam cały czas.
Słuchaj, jako że my jesteśmy otwarci też na naszych słuchaczy, dostałem pytania z zewnątrz, jak tylko się dowiedzieli, że właśnie będziesz dzisiaj u nas na tej audycji live. I pierwsze pytanie jest takie, powiem, że nie do końca wiem, o co chodzi. Ile herbat można wypić w drodze z Rzeszowa do Strzyżowa?
Sześć, osiem, a jak się za szybko jedzie, no to trzeba zwolnić.
Okej. Mam nadzieję, że tutaj kibic, który słuchacz nasz, który prosił, że zadał to pytanie, jest usatysfakcjonowany. Drugie pytanie, czy to prawda, że miałeś, jak zacytuję, profesjonalnie spersonalizowaną kozetkę w pokoju fizjoterapeuty?
Tak, to miałem taki, był żarcik kolegów zespołu i została jedna kozetka dość profesjonalnie oklejona moim numerem i tam bodajże było napisane, że chyba że mam tam pierwszeństwo i trzeba się umawiać. No, już dokładnie nie pamiętam, bo to było lata temu naprawdę, ale było takie.
Ale
coś.
To można powiedzieć, że wyciągamy tajemnicę z tej szatni Rysowi, tak?
Rzeczywiście tak często tam bywałeś, czy to była taka uszczypliwość ze strony kolegów?
Znaczy się, no, byli tacy, którzy bywali częściej, nie? Ale akurat,
wszystko jasne.
Że ja byłem tyle lat z rzędu i to się tak, no, przyklejona by była taka, no nie powiem, że nie chodziłem, bo chodziłem, no nie ukrywam, przyznaję się, ale byli tacy, którzy mnie, no, bili na łeb na szyję.
A wiesz co, to jeszcze mam takie ostatnie pytanie, nie wiem, czy Maciek jeszcze coś będziesz miał naszego gościa, ale mam takie ostatnie pytanie od strony słuchaczy i tutaj wprost powiem od kogo, od pana Sergiusza Ruszela.
Pozdrawiam Serka.
Który jest statystykiem znanego w środowisku siatkarskim jako Serek, naszego statystyka Sekoresowi, którego z tego miejsca chciałbym też zaprosić w bliżej nieokreślonym czasie na audycję. No, zobaczymy, czy przyjmie to zaproszenie, żeby nam trochę poopowiadał, jak to wygląda.
On może dużo historii poopowiadać.
Tak. Ale to są te... To
no też postać związana...
Które musiał po 22 tutaj odtwarzać, czy raczej od 12:10 jesteśmy w stanie.
Że taka jedna audycja to jest mało i myślę, że to takie...
Nie ma problemu, Serek, cały cykl dla ciebie.
No tak.
Najpierw skupimy się na uwarunkowaniach statystycznych, ale zanim tutaj jeszcze, Maciek, oddam ci głos, to tak wprost pytanie, żeby ono wybrzmiało na naszej antenie, bo tutaj Serek się do mnie zwraca w trakcie naszej audycji. Czy jest taka możliwość, żebyś mu oddał talerzyk, który przyniósł ci w 2014 roku z Charlotką od mamy? Bo cały czas tego talerzyka nie. No, widać, że ewidentnie ma jakąś tutaj zaszłość z przeszłości do ciebie, więc musicie sobie to ewidentnie wyjaśnić. Czy w ogóle ten talerzyk jeszcze istnieje?
Już co, tak patrząc na szafkę, to nie widziałem tam jakiegoś z innego kompletu, także przepraszam się, Sergiusz, ale Szarlotka była wyśmienita, a co się stało z Szarżykiem, no to nie powiem.
To są wchłonięte razem z Szarlotką.
kupę takich wspomnień chyba, tak? Tu przywołany Sergiusz Ruszel, ale dużo takich postaci. Tobie jeszcze jakaś inna szczególna postać, oprócz może trenera Sucha, o którym tu mówiliśmy, może Serka zapadła w pamięć przez te tyle lat związanych z Resowiem, bo przewinęły się wszystkie te postaci, począwszy od zawodników, poprzez kierowników drużyny, prezesów, działaczy od marketingu. Ktoś taki mega sympatyczny jeszcze zapadł ci w pamięci? Tak na koniec mi się nasunęło takie pytanie.
Na pewno mega ważny w tej jakby całej karierze mojej tu w Resowie był Andrzej Kowal. No, jak mówię, tutaj ta druga liga jeszcze przed trenerem Suchem, no, wprowadził mnie w Ziomie jako 18-latka. Wtedy do zespołu i wprowadzał mnie, akurat pamiętam teraz na początku, to było tak, że w połowie każdego seta wchodziłem za Bogusia Wodykę i tak mnie właśnie przygotowywał do tego grania, gdzie później już powiedzmy w drugiej rundzie już grałem już od początku. I później jakby całą karierę był jakby takim, zawsze można było na niego liczyć.
Też na pewno zasłużona postać i też uchylimy rąbkę tajemnicy, że już tutaj Andrzej Kowal od nas, od Patryka konkretnie zaproszenie otrzymał i czekamy. Mamy obietnicę, że to jeszcze być może w tym roku się powiedzie i będziemy go mogli gościć na antenie, także też na pewno o tych wspomnieniach porozmawiamy.
Ale to wiecie co, tak na koniec trochę sentymentalnie może, bo staramy się w tamtym roku, może trochę mówiliśmy z niepokojem na temat wyników Asseco Resowi. W tym roku tylko możemy chwalić, bo ciężko cokolwiek tutaj negatywnego powiedzieć, ale tak jak już wspominamy, to wiesz co, ja jestem człowiekiem, jeżeli chodzi o takie rzeczy sentymentalne. I teraz jak patrzysz na Asseco Resowie, to jednak można powiedzieć, że tych osób z twojej ery, już nawet wokół klubu jest coraz mniej, prawda? Bo tak gdzieś po kolei łączy z twoim odejściem w perspektywie dłuższej lub krótszej czasowej, no ale klub też z różnych przyczyn, tak? Często też bardzo często czysto życiowych, bez szukania jakichś sensacji, no ale rozstał się w ramach współpracy z fizjoterapeutą Rusinem, który towarzyszył chyba tobie też od początku tej kariery Presowi. Nie ma Jarka Gutkowskiego.
Tak, czyli Maciek Pająka
też. Maciek Pająk to teraz świeżo, ale też
Wojciech Groszek.
Tak, no, nieoceniona wręcz.
Wcześniej Marek Karbasz też przecież.
Tak, no to właśnie masz takie też wrażenie, że jednak idzie nowe, albo że jesteśmy cały czas w ramach tego symbolu, ale tak, to już widać, że ten przemija ten czas, bo ja też nie jestem już tym dzieciakiem, który siedział na trybunach i czysto się patrzył na mecze, ale też staram się go analizować. Tak czasem jak mam sytuację taką życiową, że nie jestem w stanie pójść na mecz, to po prostu na niego nie pójdę, a kiedyś sobie tego nie wyobrażałem. Gdzieś dotyka ciebie ten taki już sentymentalny...
Upływ czasu, duch czasu min, tak?
Czy to jest kolej rzeczy, taki jest sport i tyle.
No faktycznie, jak się patrzy teraz na tą ławkę, czy tu za bandami reklamowymi, no to coraz mniej tych takich osób, które bezpośrednio współpracowałem z nimi. No wiadomo, są zawodnicy, których znam, z którymi rywalizowałem na meczach, ale tak, no tutaj Mateusz, fizjo, Sergiusz, no to jest, no, z Fabianem żeśmy też grali. No i coraz Alek.
Z Tibo Rosardem chyba też jeszcze.
O, z Tibo, tak.
Też miałeś okazję. No, więcej można powiedzieć. To, akurat to bym powiedział całkowicie pozytywnie, bo Bartłomiej Mordyl i Michał Kędzierski, jak ty grałeś w Resowi, to oni w ramach AKS-u...
Bo nawet Kędzierek był tam w sezonie, gdzie był Serniotti, no to
razem
był też...
z Tichaczkiem na rozdanie, prawda? No, ale też fajna historia, że wraca tutaj jako już uznany zawodnik w Plus Lidze Bartek Mordyl na środek, a to jest gość, który, umówmy się, w czasach AKS-u był wyróżniającym mistrz Polski juniorów w reprezentacji młodzieżowych, też grał, ale gdzieś, no... W tamtym czasie służył do pomocy w treningu, kiedy tych kadrowiczów nie było, tak? Taki to pozytywny bym powiedział.
Ale dla niego, myślę, była super opcja, że nie został. Po prostu tutaj, no, młodzież grając, mając cele o mistrzostwa, no młodzież nigdy nie miała tutaj szansy pokazać się w dłuższym wymiarze czasu i często był to dla nich sezon stracony, a on poszedł chyba w pierwszym do AGH-u, grał w pierwszej lidze. Później trafił do Gdańska, gdzie zespół był wtedy, chyba wtedy, no jakiś tam, że tak, nie był takim
topowym,
tak, i był raczej stawiał na młodzież i on miał tam dużo szansy grania, przecież grał i z Wojtkiem, żeby miał się też od kogo uczyć, bo Wojtek przecież super środkowy. I także, no i w końcu zdecydował się na powrót tutaj już z pewnymi umiejętnościami i już nie jest gościem, na którego jest strach postawić, nie? No bo tam akurat ostatnio chyba nie mieli podpromia i trenowali na piątym, a że moja córka tam na bocznym korcie miała trening, no to obserwowałem ich, no to fajnie się prezentował.
Czyli to duży plus. I takim pozytywnym akcentem zakończmy, że liczymy, że tej Resowi w Resowi będzie znów coraz więcej, że postaci, które są gdzieś tam jeszcze emocjonalnie związane z klubem, one pozostaną, ale też tych te nowe, kolejne, wracające, że tak powiem, twarze się pojawią.
Ale uwaga, przepraszam, że ci przerwę.
Oczywiście.
Może by tak nie było, że bijemy tutaj was jako Resowie, bo na przykład przyjście do pomocy jako drugi statystyk Maćka Edgensa do Resowi uważam całkowicie za mega pozytywny krok.
Dlatego mówię, że coraz więcej Resowi jest z powrotem.
Kiedy Łukasz grał w tej drużynie, także tutaj jak najbardziej zmiany są nieuniknione. Ale czasem są pozytywne, czasem po prostu są przykre i sentymentalne, ale wynikają z kolei rzeczy, prawda?
Znaczy, wiesz, no tutaj, no, jak chcesz się rozwijać, no to sięgasz po najlepszych. No, jeżeli w najbliższym otoczeniu, powiedzmy, jeżeli chodzi o zawodników, no nie masz tych najlepszych, no to ściągasz ich z zagranicy, z innych klubów Polski, no takie są realia, no. Tak. Robisz wszystko, żeby zespół był jak najlepszy, a sztab, no to sztab nie ma sensu, bo naprawdę wyśmienitych ludzi. No, Mateusz, no, fizjoterapeuta jest no, topowy, no, który, czy Sergiusz, no myślę, że nie ma rzeczy, tak, których można go zagiąć, jeżeli chodzi o statystyki. No także, no...
Nie ma co szukać i nie wiadomo dokładnie, czego, skoro mamy super tutaj pod nosem.
To jest swoich ludzi, ale też mega doświadczenie i też uczy się tego fachu trenerskiego. Może gdzieś w przyszłości dostanie szansę.
Kibice by się bardzo cieszyli, bo tutaj wszyscy na pewno mu te świetne lata pamiętają. Tak, jako jeden z nielicznych takich zagranicznych zawodników.
Wracając do tych twojego pytania o trenerkę, może jakąś propozycję zadzwoni do mnie. Ale nie pomożesz mi?
No właśnie, to by był całkiem
fajny. Ale nasza wiązać z pracą fajną.
To już nie, na pewno.
Ale pewnie nad taką propozycją od Alka Krema byś się pochylił. Nie mów, że nie. No trochę teraz córki podrosły. No, będzie może trochę łatwiej, nie?
No to
kto wie, nie zamykamy sobie tutaj. No, czas nas niestety nagli. Mam nadzieję, że jeszcze Łukasz się tutaj spotkamy i będzie okazja porozmawiać może po sukcesach. Bardzo ci dziękujemy za dzisiaj. Gościem audycji Podwójna Krótka był Łukasz Perłowski. To wszystko. Dziękujemy i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękuję,
do
widzenia.
89 FM. Akademickie Radio Centrum.